Czuję się, jakie to dzisiaj święto nasz. Mam nadzieję, że dzieje apostolskie bardzo kochacie. I dlatego do dziejów apostolskich dzisiaj zajrzymy. Znowu, po raz kolejny. I będziemy czytać czwarty rozdział od 23 do 31 wersetu. Piękny fragment. I przeczytajmy go najpierw, a potem parę zdań. No nie parę. Więcej niż parę zdań chciałbym na ten temat powiedzieć. A gdy oni zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą słowo Boże. Rozpocznę od tej ostatniej myśli. Ja jakiś czas temu, w ubiegłym chyba tygodniu, tak chciałem się wybrać gdzieś do miasta i głosić Ewangelię. I tak myślę sobie, jak i tu wybrać sposób, jak to zrobić, rozmawiać z ludźmi. Ale wiecie, powiem wam uczciwie i szczerze, że kiedy się wybierałem, to w pewnym momencie pomyślałem sobie, jestem jakiś przestraszony, nie wiem jak to zrobić, zastanawiam się, jak to zrobić. I muszę powiedzieć, że dzisiaj, kiedy chcę usługiwać na ten temat, chciałbym, byśmy wspólnie, tak jak tutaj ci ludzie modlili się, abyśmy także modlili się o to, aby Duch Święty napełnił nas odwagą, napełniał nas mocą, napełniał nas taką swoją siłą do tego, byśmy się nie poddali, bo wiecie, ja byłem z tego powodu bardzo zasmucony, że się wycofałem, bo za bardzo nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Jak głosić? Jak do tych ludzi podchodzić? Czy iść po tych domach, czy gdzieś ich spotkać w mieście? I pomyślałem sobie, Boże, niedobrze. Niedobrze, Panie Boże, potrzebuję zmiany. A więc, bracia i siostry, te wersety przeczytane przez nas są kontynuacją wydarzeń, o których mówiliśmy, które omawialiśmy w ostatnim czasie, chyba 2 tygodnie temu, czy może już 3. Pamiętacie, Piotr i Jan zostali postawieni przed Radą Najwyższą, wytoczono im proces z powodu zwiastowania Ewangelii i uzdrowienia człowieka chromego, a więc zaczęli być prześladowani, straszono ich oczywiście i tam różne słowa pod ich adresem ci z tej Rady Najwyższej wypowiadali. Jednak Piotr i Jan nie dali się zastraszyć, ale wręcz coś innego zrobili. Tych właśnie członków Najwyższej Rady postawili w trudnej sytuacji, dlatego że skonfrontowali ich z prawdą Słowa Bożego, skonfrontowali ich z tym, co mówi Bóg. Pomimo to, że byli prostymi rybakami, nie przestraszyli się gruźb, nie przestraszyli się tych słów, że wtrącą ich do więzienia, a być może nawet ich zabiją, bo przecież i tak się działo i takie wydarzenia miały miejsce. Ale skonfrontowali ich z prawdą i mówią do nich, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. I po takiej właśnie odpowiedzi ta Rada Najwyższa musiała, zmuszona wręcz była do tego, aby ich zwolnić, aby ich wypuścić, dlatego że czytamy tam we wcześniejszych wersetach, że ludzie ich popierali. Czytamy, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało, a więc ludzie, którzy byli tam też obecni, popierali właśnie Piotra i Jana i dlatego ta Rada Najwyższa miała problem. Miała problem i musieli ich zwolnić. Chociaż jeszcze raz im zagrożono, aby w imieniu Jezusa nie nauczali, bo w innym wypadku zostaną aresztowani czy tam zginą, to oni jednak absolutnie nie poddali się. I co zrobili? I to jest teraz temat naszego rozważania. Co zrobili Piotr i Jan? I temat mojego kazania jest: przyszli do swoich. Przyszli do swoich. I wiecie, jak to nad tym się zastanawiałem i przygotowywałem, to mi się to bardzo spodobało, to ten slogan, to hasło. Przyszli do swoich. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich. I właśnie warto jest przemyśleć zachowanie Piotra i Jana, dlatego że jest ono dla nas bardzo pouczające. To jest jeden z dni, czy jedno z wydarzeń w życiu, w służbie Piotra i Jana, ale warto na nim się zastanowić, warto nad nim się tak pochylić, bo jest tam wiele takich fajnych, pouczających myśli. A więc, a gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich. Przyszli do swoich. Bracia i siostry, przyszli do swoich, czyli przyszli do braci i sióstr, przyszli do zboru, przyszli po to, aby o tych sprawach opowiedzieć. Czy musieli tam iść? Czy nie mogli powiedzieć: my, apostołowie, my będziemy tutaj albo kłopotać tych, no, niepokoić naszych braci, siostry, przecież oni co dopiero się nawrócili, dopiero co przeżyli chrzest w Duchu Świętym, może nawet niektórzy z nich nie przeżyli, może nie zawracajmy im tym głowy, może zostawmy to dla siebie, jakoś sobie z tym poradzimy. A może z drugiej strony mogli powiedzieć: no my, apostołowie, będziemy tutaj z tymi zwykłymi wierzącymi dzielić się naszymi problemami. Przecież oni tego tak i tak nie zrozumią. Mogli zlekceważyć swoich. Mogli nie przychodzić do swoich braci i sióstr, mogli pomyśleć, po co mamy im głowę zawracać, lepiej ich tym nie niepokoić. Ale jest tutaj piękna prawda zawarta w tym fragmencie, w tym właśnie stwierdzeniu. Przyszli do swoich, dlatego że chociaż byli liderami, chociaż byli przywódcami, wiedzieli, że w tak trudnych okolicznościach, w takim momencie, kiedy są zagrożeni, kiedy są zagrożone jest ich życie, potrzebują zboru, potrzebują modlitwy swoich braci i sióstr, potrzebują wsparcia. Nie uważali siebie samych za najbardziej duchowych, za najmądrzejszych, ale wiedzieli, że ta wspólna modlitwa całego zboru przyniesie pozytywny skutek. Podkreślam, bracia i siostry, to, że oni nie byli 50 lat wierzącymi. To był początek Kościoła. To było dopiero jakiś krótki czas po tym, jak zostali napełnieni Duchem Świętym, jak nawróciło się 3000, potem 5000 się nawróciło. I to był tak naprawdę początek. Ale oni już wtedy wiedzieli, że modlitwa ma wspaniałą, potężną moc. I czytamy: przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko. A więc teraz składają raport, opowiadają swoje świadectwo. Bracia i siostry, i też wydaje mi się, że to jest budujące, że ci liderzy, ci przywódcy Kościoła przyszli do swoich po to, aby ci zwykli bracia i siostry o nich się modlili. Więc nie szukali jakichś rozwiązań politycznych, nie zaprzestali głoszenia, ale zdali relacje przed swoimi, przed braćmi, siostrami. Po prostu powiedzieli: my teraz jesteśmy w sytuacji trudnej, jesteśmy zagrożeni. I właśnie chrześcijaństwo jest między innymi piękne dlatego, że kiedy jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A kiedy doznaje jeden członek czci, doznają z nim wszystkie członki tej czci. A więc na tym całe chrześcijaństwo polega. Jeśli ktoś przeżywa ciężar, to wszyscy ten ciężar zabierają i przychodzą z nim do Pana, starają się wspólnie modlić, być może starają się jakoś temu zaradzić. Ale to, co tutaj widzimy, wszyscy wzięli te trudne okoliczności, to ten ciężar na siebie, jak dalej czytamy, zaczęli się modlić, zaczęli wołać do Boga. I reakcja właśnie tych wierzących na to, gdy usłyszeli, że ich dwaj bracia, dwaj apostołowie przyszli do nich, opowiedzieli im wszystko o tym, że zabroniono im głosić, nauczać w imieniu Jezusa, zagrożono im więzieniem. Ci, którzy to usłyszeli, Nie debatowali na ten temat zbyt długo, ale podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Drodzy bracia i siostry, i zdaje się, że to jest potrzeba też naszego w obecnym czasie w Kościele. Bo często, nie wiem czy nie za często, jak pojawi się jakiś problem, to my go roztrząsamy z każdej możliwej strony. I z tej strony, i ja myślę, że gdyby oni teraz, kiedy Piotr i Jan opowiedzieli, zaczęli analizować całe to wydarzenie, to prawdopodobnie, jeśli było ich tam 100, albo jeśli było ich tam 1000, to każdy by miał własne spojrzenie na to wydarzenie. I gdyby zwołali cały zbór i zaczęli dyskutować, to prawdopodobnie tyle, ile byłoby ludzi, tyle byłoby pomysłów. A więc tamten z lewej strony by radził, słuchajcie, powstrzymajcie się 3 miesiące, po 3 miesiącach zobaczymy, może wszystko ucichnie i dopiero potem pójdziecie. Ktoś inny by powiedział, a może to znak, że w ogóle trzeba Ewangelii nie głosić, no bo jeśli macie zginąć dla Chrystusa, no przecież Pan Bóg chce, żebyście żyli. Pomysłów byłoby pewnie ile ludzi, tyle pomysłów. Ale oni nie dyskutowali, nie roztrząsali tego, ale wiedzieli jedno, nie pomysły ludzkie, ale słowo od Boga tutaj jest ważne, ale Boże działanie jest tutaj ważne. Jeśli będziemy wołać do Boga, to Bóg odpowie. Skąd oni to wiedzieli? Oni to wiedzieli dlatego, że dopiero co doświadczyli Bożego dotknięcia, dopiero co doświadczyli Bożej zmiany, dopiero jakiś czas temu, niedawno doświadczyli napełnienia Duchem Świętym i być może od razu wpadli na taki genialny wręcz pomysł, aby się modlić, dlatego że to, co wcześniej przeżyli, było jeszcze ciągle świeże w ich życiu. Drodzy bracia i siostry, i to jest kolejna, myślę, ważna prawda, ważna lekcja dla nas. Chodzi o to, abyśmy my mieli doświadczenia z Bogiem, ciągle nowe doświadczenia, a jeśli załóżmy, nie mieliśmy ich jakiś czas, miesiąc, 2 miesiące, rok, to żebyśmy nigdy nie zapomnieli, że Bóg uczynił w życiu naszym coś niesamowitego, coś wielkiego, coś wspaniałego, coś potężnego. Wczoraj rozmawialiśmy tak w związku też z trochę z innym tematem na grupie domowej o tym, jak ważne jest to, że Bóg ciągle w swoim słowie przypomina o wyjściu narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. I oni mieli o tym nie zapomnieć, ale czytamy w Słowie Bożym, że oni wiele razy o tym zapomnieli. Po prostu zapomnieli. I może nawet się tak zdarzyć, że chrześcijanin nietrwający w ścisłej społeczności z Bogiem może zapomnieć o tym, jak mówi nam drugi list Piotra, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Stał się ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Żeby to się nie stało w naszym życiu, to ważne jest to, aby mieć cały czas nowe doświadczenia z Bogiem i cały czas być podekscytowany tym, że Bóg działa i działa w moim życiu i będzie działał w moim życiu. I oczywiście, aby nie zapomnieć tego, że ten potężny Bóg, ten wielki Bóg, zmienił moje życie i mogę ciągle być wdzięczny Jemu za nowe życie, za zbawienie, za pewność przebaczenia grzechów. A więc ci pierwsi chrześcijanie nie rozważali, nie dyskutowali na ten temat, ale wiedzieli, że jest to sprawa duchowa, chodzi o zbawienie ludzi, a więc będziemy się modlić, tylko Bóg może rozwiązać ten problem. Podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Jednomyślnie. Jednomyślność w modlitwie, bracia i siostry, oczywiście tym doskonale wszyscy wiemy, jest niezwykle ważna. Jedność, jednomyślność, zgoda w modlitwie. Słowo Boże nam mówi, Pan Jezus to powiedział, jeśli by dwaj lub trzej z was na ziemi uzgodnili swoje prośby o jakąkolwiek rzecz i będą się modlić, otrzymają. A więc modlitwa w zjednoczeniu ma potężną moc i dlatego jest tak ważne, abyśmy wtedy, kiedy jest modlitwa, kiedy spotykamy się tutaj w tym celu, aby się modlić, abyśmy byli. Wtedy w zjednoczeniu możemy wołać o różne sprawy, możemy modlić się. Ale warto też, drodzy bracia i siostry, zwrócić uwagę na treść ich modlitwy, bo z tej modlitwy, z treści tej modlitwy także bardzo fajne rzeczy wynikają, bardzo wielkie i głębokie rzeczy wynikają. I jaka jest treść ich modlitwy? Zaczynają: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, Słowa tej modlitwy wypowiadają ludzie, którzy są zagrożeni. Grozi im więzienie, a może i śmierć, bo przecież to było prześladowanie chrześcijan, a więc wszyscy byli zagrożeni, zarówno apostołowie, jak i ci wierzący, ci swoi. Jednak pomimo tego, że byli w tak wielkim zagrożeniu, widać, w tej modlitwie widać, że w ich sercu jest spokój, jest opanowanie, jest pewność tego, że Bóg nad wszystkim czuwa. Nie rozpaczali. Oj Boże, jak to będzie z nami. Nie rozpaczali. Ale co oni mówią? Jakie słowa wypowiadają? Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. A potem zacytowali fragment psalmu drugiego, gdzie właśnie jest napisane to, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. A więc, drodzy bracia i siostry, ich modlitwa świadczy o tym, że oni znali Boga. Oni wiedzieli, że Bóg jest stworzycielem, a to z kolei świadczy o tym, że oni wiedzieli, że Bóg jest wszechmogący, że dla Boga jest możliwe, żeby On wszystko przemienił, wszystko zmienił. Oni wiedzieli o Jego obietnicach, wiedzieli o tym, czego Bóg dokonał w przeszłości, dlatego powoływali się na Słowo Boże, powoływali się na Słowo Boże. My czasem mówimy o wyznawaniu albo pozytywnym wyznawaniu. Pozytywne wyznawanie nam się prawdopodobnie nie najlepiej kojarzy, ale jeśli tutaj byśmy wzięli za przykład tych chrześcijan, pierwszych chrześcijan, to oni pozytywnie wyznawali, tylko że oni wyznawali Słowo Boże. Nie wyznawali byle czego, co im przyszło do głowy. Oni modlili się po prostu Słowem Bożym. Panie, Ty stworzyłeś wszystko, więc Ty jesteś Panem, Ty jesteś Władcą, Ty jesteś Stworzycielem, do Ciebie należy wszelka moc, wszelka władza, Ty możesz uczynić wszystko. I w tej krytycznej sytuacji potrafili Bogu tak naprawdę bezgranicznie zaufać. Nie modlili się przerażeni tą myślą, że zostaną wtrąceni do więzienia, nie panikowali, ale w spokoju, w zaufaniu do Boga wypowiadają słowa o Bożej wielkości, o tym, że On właśnie jest Twórcą, o tym, że jest Bogiem Wszechmogącym. Bracia i siostry, i kiedy my znajdujemy się w potrzebach, wydaje mi się, być może się z tym zgodzicie, a może nie, ja bym wolał, gdybyście się z tym jednak zgodzili, że właśnie przypominanie sobie wtedy, w takich okolicznościach, obietnic Słowa Bożego, treści Słowa Bożego, czasem nawet całych fragmentów Słowa Bożego jest właściwe, jest dobre, dlatego że to buduje naszą wiarę. Czasem możemy wymyślać jakieś tam piękne modlitwy. Nie o to Bogu chodzi. Chodzi o to, byśmy znali, wiedzieli, kim jest Bóg, wiedzieli, co jest w Jego Słowie napisane i na te obietnice, czy na całe Słowo Boże się powoływali. Właśnie na tym polega zaufanie do Boga i wiara, że Bóg odpowiada na modlitwy. Ty to, Panie, wszystko stworzyłeś, a skoro to wszystko stworzyłeś, Boże, to przecież my chcemy tylko wypełnić Twoją wolę, my chcemy tylko iść przez życie zgodnie z Twoją wolą. A więc poznanie Boga, bo oni takie poznanie Boga właśnie mieli, zrozumienie, kim jest Jezus Chrystus, zrozumienie, co dla mnie uczynił, poznanie Bożej woli, znajomość Jego obietnic sprawia to, że modlimy się z wiarą, modlimy się z ufnością. I nie jest nic złego w tym, żeby modlić się takimi właśnie słowami wiary. Modlitwa wiary polega na tym, że mówię, Panie, Ty jesteś moim pasterzem. Modlitwa niewiary polega na tym, że mówię, Panie Jezu, bądź moim pasterzem. I tak naprawdę nie wiem, czy On jest tym moim pasterzem, czy nie jest. Bo jeśli mówię, bądź moim pasterzem, to znaczy, że nie mam zupełnie wiary, że On pasterzem moim jest. A przecież jest napisane, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Może się nie zgodzicie z tym, ale ja zdecydowanie wolę i nawet powiem uczciwie, że się zdecydowanie lepiej czuję, kiedy wyznaję Słowo Boże. Panie, jesteś siłą i mocą moją, jesteś zbawieniem moim. Coś wtedy dzieje się w sercu, jakaś wzrasta wiara w sercu. A gdybym zaczął użalać się, gdybym zaczął płakać przed Bogiem, Boże, daj mi siły, daj mi, Panie, to i ciągle Go prosił i prosił i prosił. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiara to oparcie się na Słowie Bożym. I właśnie tutaj ten przykład właśnie z Dziejów Apostolskich tych właśnie swoich, czyli Kościoła Jezusa Chrystusa, zboru Bożego, jest dla nas dobry do tego, abyśmy go stosowali. Potem oni mówią: Panie, Tyś powiedział ustami Dawida, i wypowiadają te słowa. I znowu to jest dla nas taka wskazówka, w jaki sposób modlić się o rozwiązanie naszych potrzeb. Pan Jezus powiedział: jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, a będzie mu dana chętnie i bez wypominania. A więc, Panie Boże, potrzebuję Twojej mądrości, potrzebuję odwagi. Boże, Ty obiecałeś, więc ja teraz ją przyjmuję i startuję. I nie trzeba więcej jakichś robić dziwnych rzeczy. A więc poproszę i jest mi dane, bo Ojciec, dobry Ojciec chce dać. I ci ludzie tutaj, możemy wyraźnie zauważyć, że oni znali żywego Boga, zwracali się do Boga, który jest żywy i który działa także w ich czasie. I dla nas ta właśnie informacja, ta świadomość, że Bóg żyje i działa, to podkreślamy prawie w czasie każdego rozważania tych kolejnych fragmentów z dziejów apostolskich, że Bóg żyje i działa, ta prawda jest niesłychanie ważna. Nie modlimy się do Boga dlatego, że taka jest nasza tradycja, albo dlatego, że nas do tego ciągle ktoś nawołuje, ale dlatego, że wierzymy w Jego doskonałe dzieło. Wierzymy w to, że On żyje i działa. I Nowy Testament opisuje chrześcijan jako ludzi, którzy znają Boga. W liście do Galacjan w 4 rozdziale 8 i 9 werset jest napisane tak: lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. W dzisiejszym dniu to nawet noszą jakieś tam coś, żeby przypomnieć sobie o Bogu. Ale On żyje. Dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Tu jest taki zarzut apostoła Pawła właśnie do tego zboru w Galacji, dlatego że oni odchodzili, jakby także zgubili z oczu tą świadomość, że Bóg jest żywy, że Bóg działa. I tam potem apostoł Paweł mówi: wracacie do dni i tam coś tam więcej jeszcze. Ale myśmy Boga poznali. Chwała Bogu, że On nam się objawił, jak tutaj w tym wersecie jest czytane. Zostaliśmy przez Boga poznani. I Galacjanie kiedyś służyli Bogom, którzy bogami nie są. Teraz służą Bogu żywemu, który odpowiada na modlitwy. I bracia i siostry, modlitwa jest niczym innym jak mówieniem do Boga, który żyje i działa. To jest mówienie do Boga i oczywiście słuchanie też Boga. Ale tutaj mówimy o mówieniu, bo oni rozpoczęli mówić, a potem przyszła odpowiedź. Więc modlitwa to między innymi, czy na pierwszym miejscu, mówienie do Boga żyjącego i działającego dla dobra człowieka. Więc kiedy zaczynam się modlić, chodzi o tą świadomość, że On mnie słyszy. Nawet wszyscy wiemy dobrze, że On wszystko dobrze o nas zna. Ale mówię Mu po to, bo On to chce słyszeć, On chce mieć ze mną relację. I oni wiedzieli, że cały ten wszechświat został stworzony przez Boga i że ten Bóg stale go kontroluje i stale podtrzymuje, jak czytamy, mocą swojego słowa. My dzisiaj, kiedy spojrzymy na świat wokół nas, to czasem się zastanawiamy, czasem pojawia się taka refleksja, że to wszystko, co widzimy wokół nas, tak jest tak doskonale uporządkowane, wszystko funkcjonuje, gwiazdy się nie zderzają, jakieś tam dziwy i cuda się nie dzieją, bo to przecież byłaby katastrofa od razu, prawda? Ale Bóg nad tym wszystkim panuje, Bóg tym wszystkim doskonale kieruje i takiego Boga poznaliśmy, albo taki Bóg nam się właśnie objawił. I to żywy Bóg mógł powiedzieć: niech stanie się światłość, i stała się światłość. Nie martwy Bóg, żywy Bóg to powiedział i nastała światłość. To żywy Bóg może zdecydować i rozwiązać każdy mój problem. Żywy Bóg, działający dla dobra człowieka. Bracia i siostry, poznanie Boga jest, wydaje się, największą potrzebą zarówno i dla tych chrześcijan, i jest też największą potrzebą naszego czasu, naszego okresu XXI wieku. Poznanie Boga, ciągłe, stałe poznawanie Boga. Tak jak apostoł Paweł mówił, kiedy już był przy końcu swojej służby, mówi, że dla niego poznanie jest najważniejsze. Chce go poznać, poznać, to jest najważniejsze. I to poznawanie biblijnych proroc wypełniających się w czasach nowotestamentowych jest szczególnie takie interesujące. Nie wiem, czy was to, bracia i siostry, jakoś tak kręci, ale mnie to za każdym razem tak trochę kręci, bo sobie myślę, Boże, jak to się doskonale wypełniły te obietnice, te setki czy tysiące obietnic zapowiedzianych w Starym Testamencie. No po prostu doskonale się to wszystko wypełniło. Czasem takie drobiazgi, takie drobnostki, a jednak się wypełniły absolutnie tak, jak zostało to zapowiedziane przez proroków. No bo skąd 800 lat przed narodzeniem Chrystusa prorocy wiedzieli, że Pan Jezus narodzi się w Betlejem? A skąd mogli wiedzieć, że potem będzie musiał być wysłany ze względu na prześladowanie do Nazaretu? Albo skąd wiedzieli o tym, że on na tym oślęciu wjedzie do Jerozolimy? Skąd? Żywy Bóg. To żywy Bóg im powiedział, działający Bóg. Źródłem tego poznania, tej ich wiedzy był po prostu żywy Bóg. Żywy Bóg. I chwała Bogu za to, że i ten żywy Bóg działający i w Starym Testamencie, działający także i w tym tutaj okresie, kiedy pierwsi chrześcijanie byli w takiej trudnej sytuacji, prześladowani, tak samo ten żywy Bóg działający jest żywy i w naszym czasie i możemy do Niego się zwracać. Wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni wieków, wszystko to, co opisane w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, są naprawdę niesamowitym i całkowicie wystarczającym dowodem na to, że Bóg jest żywy i wystarczającym dowodem na to, żeby naprawdę uwierzyć Bogu i wierzyć w każdej sprawie do końca. Wierzyć. Oczywiście w niedzielę, pamiętacie, mówiłem o tym cierniu, więc są rzeczy, na które trzeba po prostu poczekać. Są rzeczy, które być może Pan Bóg nam zostawi do końca życia. I tutaj nie ma co do tego wątpliwości, ale też są rzeczy, na które Bóg chce nam odpowiedzieć. Potrzeba nam wytrwałości, a czasem wydaje się, że może chodzi o takie bliższe poznanie Boga i wiarę, na której będziemy mogli się oprzeć, a Bóg tą wiarę naszą wynagrodzi. A więc znali Boga, chwała Bogu za to, że oni znali Boga, jest też to dla nas taka zachęta do tego, abyśmy tego Boga poznawali coraz lepiej. A więc czytali Biblię, przyswajali te obietnice Słowa Bożego i za każdym razem, kiedy czytamy Boga, go podziwiali. Panie, Ty jesteś niesamowity, ale Ty to cudownie zrobiłeś. Panie, a więc skoro Ty to zrobiłeś tam, wtedy, w tamtym czasie, to przecież Ty się nie zmieniłeś, Panie. Więc jeśli przyjdzie mi się o cokolwiek modlić, to ja z wiarą, z ufnością będę się modlił, prawda? O to chodzi, żebyśmy takie wnioski wyciągali z tych fragmentów Słowa Bożego. Więc ci pierwsi chrześcijanie wierzyli w to, że Bóg działał w przeszłości w nadnaturalny sposób, dlatego mogą Mu teraz w tej chwili zagrożenia zaufać i właśnie do Niego się zwrócili. Panie, Ty, Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach i tak dalej. I kiedy apostołowie i zbór modlili się, co się stało? Bóg dał im kolejny dowód na to, że żyje. Kolejny dowód na to, że jest żywym i działającym Bogiem. Kolejny dowód. Chwała Bogu za to, że Bóg im odpowiedział, bo to była dla nich trudna okoliczność, trudny czas, prześladowanie, groziło więzienie, ale oni nie panikowali, ale w takiej wolności, w zaufaniu do Boga się modlili i otrzymali kolejny dowód. Nic nie jest niemożliwe dla Boga Wszechmogącego. Nic nie jest niemożliwe. Jaki dowód swojego istnienia, tego, że żyje, dał im Bóg? Czytamy, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. I to był namacalny dowód na to, że Bóg działa i że apostołowie nie modlili się gdzieś w próżnię, w pustkę, ale modlili się do Boga, zwracali się do Tego, który stworzył wszystko swoją mocą. To był dowód. Po takiej modlitwie, jak byśmy wychodzili? Gdyby zatrzęsło się miejsce, byśmy się pewnie obawiali, żeby coś z góry na nas nie spadło, gdyby się nam tutaj zatrzęsło. Ale prawdopodobnie nawet gdyby cokolwiek spadło, to byśmy wychodzili i powiedzielibyśmy, jacie, ależ to były niesamowite rzeczy. Abyśmy po całym Gorzowie opowiadali, słuchajcie, na Sienkiewicza 14 się zatrzęsło. Zatrzęsło się miejsce, cegły powypadały ze ściany. Mamy trochę roboty, ale Bóg działa. To nic, że jest robota, ale Bóg działa. No nie wiem, czy byśmy tego chcieli. Ja wolałbym, żeby cegły zostały na swoim miejscu. Niechby Bóg działał, niech się zatrzęsie. Może serce moje, może życie, może coś wokół, ale cegły niech może zostaną. Ale czytamy o takich działaniach Boga w wielu miejscach Słowa Bożego. Kiedy na przykład ludzie w bezmyślności swojej próbowali zbudować wieżę sięgającą nieba, to Pan Bóg spojrzał z nieba, nie podobało mu to się, nie podobało mu się, że taki pomysł mieli, takie plany mieli i przekreślił ich plany. Pomieszał ich języki i wszystko się rozproszyło. I cóż, zatrzęsło się, prawda? Zatrzęsło się może trochę inaczej, w inny sposób. Albo inne dramatyczne wydarzenie, które miało miejsce w czasie potopu. No stało się, bo Bóg tak zaplanował, bo Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Albo inne, o zupełnie innym wymiarze czy charakterze wydarzenie, to wyjście ludu, narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, przejście przez Morze Czerwone, jak czytamy, co się wydarzyło, to jest takie niesamowite, takie niezwykłe. Ale to jest ten sam Bóg, Bóg żywy i Bóg działający. I wszystkie te historie świadczą o tym, że po pierwsze Bóg nad wszystkim czuwa i odpowiada na modlitwy swojego ludu. Amen. Nad wszystkim czuwa. Nie trzeba panikować, nie trzeba rwać włosów z głowy. Po prostu trzeba wiary, zaufania, poznania Słowa Bożego, zaufania w to Słowo Boże i modlitwy, tej szczerej modlitwy przed Bogiem. Kiedy Bóg na przykład usłyszał wołanie tego ciemiężonego ludu w Egipcie, w niewoli egipskiej, czytamy, że Bóg posłał im Wybawiciela. Poprowadził dalej, czytamy, Faraona i jego wojsko do samego środka morza. Potem powiedział słowo i wyzwolił swój lud. Tamtych zniszczył, a swój lud wyzwolił. I Bóg, chwała Bogu za to, że On jest naszym Wybawicielem z każdego zagrożenia. On posłał swojego Wybawiciela też w osobie Pana Jezusa Chrystusa, dlatego kiedykolwiek potrzebujemy wyjścia z jakiegoś trudnego położenia, nie szukajmy innych źródeł. Może nawet należałoby ograniczyć się w jakimś debatowaniu, roztrząsaniu pewnych wydarzeń. Modlitwa. Modlitwa. Przyjdźmy wtedy do Jezusa, przychodźmy wtedy do Pana, bo On wszystko doskonale wie i On może pomóc. Tak jak wtedy, kiedy burza szalała na morzu, prawda? A uczniowie byli przerażeni. Pan Jezus wstał, zgromił wichurę, zgromił wiatr. Czytamy, nastała wielka cisza. Wystarczyły tylko dwa słowa. Umilknij, ucisz się. No to trzy. Trzy słowa. Umilknij, ucisz się. Chwała Bogu za to, że Bóg jest działającym, żyjącym i działającym Bogiem. I o tym wiedzieli apostołowie i ci, do których poszli, czyli zbór, i tam właśnie wspólnie modlili się, jednomyślnie podnieśli głos do Boga. Bóg dał dowód na to, że żyje i działa, napełnił ich Duchem Świętym, zatrzęsło się miejsce, napełnił ich mocą, napełnił ich odwagą i oni dalej szli. Bracia i siostry, poznaliśmy takiego Boga. Poznaliśmy takiego Boga, a jak w liście do Galacjan czytaliśmy, to On nas poznał, On nas do siebie przyciągnął. Boga działającego w historii, wcześniej, Boga działającego w przyszłości i Boga działającego w teraźniejszości. Obyśmy jak najwięcej tych dowodów na istnienie Boga, na to, że On żyje w naszym życiu, doświadczali, przeżywali. Jeśli ich za wiele nie doświadczamy, to trzeba zwracać się do Niego. Może chodzi o zmianę serca, może chodzi o zmianę jakiejś postawy, może chodzi o wiarę, może chodzi o takie uchwycenie się Słowa Bożego. Doświadczajmy Boga. Jeszcze jedna ostatnia już myśl, ostatnia prawda związana też z tym, w jaki sposób Bóg odpowiedział na ich modlitwę. Zatrzęsło się miejsce, na którym byli zgromadzeni. Zatrzęsło się miejsce. I tak jak zatrzęsło się miejsce wtedy, na którym byli zebrani pierwsi chrześcijanie, nadchodzi chwila, gdy ten sam Bóg jeszcze raz, jak Słowo Boże mówi, zatrzęsie ziemią. Słowo Boże w liście do Hebrajczyków 25 do 27 wersetu 12 rozdział mówi tak: baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Pamiętacie moje kazanie na temat tego, że są rzeczy, którymi wstrząsnąć się nie da, którymi nawet Pan Bóg nie może wstrząsnąć? Tak, to właśnie wiara, to ta ufność do Boga, jeśli ją mamy, jeśli wiemy, kim jest Bóg, wiemy, że On działa dla naszego też dobra, działał w przeszłości, działa teraz, to ta wiara nie zostanie zachwiana, nie zostanie potrząśnięta. I wiemy, że zatrzęsą się wszystkie kraje, wszystkie królestwa, królowie, cesarze, prezydenci, przywódcy wszystkich narodów. Wszyscy się zatrzęsą. Wszyscy zostaną przerażeni. Zatrzęsie się cała ziemia i niebo, jak czytamy. Niektóre komputery, telewizory spadną w tym momencie. Niektóre knajpy się rozsypią. Zatrzęsie się wszystko. Kupa gruzu zostanie. Ostaną się te rzeczy, którymi nie da się potrząsnąć. Bracia i siostry, to, co zbudujemy na Jezusie Chrystusie, nie będzie potrząśnięte. To nasze życie oparte na Słowie Bożym, oparte na Jezusie. Słowo Boże nam mówi chyba w księdze Izajasza, że w pył rozleci się ziemia, że zostanie to wszystko dosłownie rozburzone. Są ludzie, którzy w to nie wierzą. Mówią, że co by to był za Bóg, gdyby miał burzyć, niszczyć to, co stworzył. Ale to jest Bóg. I kiedy wszystko będzie się trząść i ludzie będą w przerażeniu, to chrześcijaństwo i ludzie oddani Bogu raz jeszcze doświadczą Bożego działania. Raz jeszcze będą triumfować. Raz jeszcze będą mogli powiedzieć: mój Bóg działa. Wszyscy się boją. Iluś ludzi się boi, ale ja mogę stać na fundamencie Słowa Bożego, bo moim Panem jest Jezus Chrystus. I bracia i siostry, poznanie Boga, poznanie Jego Słowa, poznanie woli objawionej w Słowie Bożym, poznanie woli Bożej objawianej nam przez Ducha Świętego, trwanie w bliskiej więzi z Bogiem, to są te rzeczy, które nie zostaną potrząśnięte, które nawet w najtrudniejszych chwilach zagrożenia życia, czy w tej chwili, kiedy przyjdzie Pan ponownie, się ostaną, bo taka jest obietnica Słowa Bożego. Bóg działa, bracia i siostry, działa. To jest prawda, święta prawda, niezmienna prawda. Nikt tego nie poruszy. Bóg żyje i działa. Odpowiedział na modlitwę swojego ludu w pierwszych wiekach, kiedy byli zagrożeni. Odpowie na twoją modlitwę, na moją modlitwę. Jeśli jesteśmy przestraszeni, tak jak ja w ostatnim tygodniu, jeśli nie mamy odwagi, aby głosić Ewangelię, jeśli coś nas powstrzymuje, to też trzeba przyjść, tak jak oni tutaj, jednomyślnie do Boga i powiedzieć: Boże, zmień mnie, przemieniaj mnie, daj, napełnij mnie Duchem swoim, Duchem Świętym, aby mógł z odwagą głosić Twoje Słowo. A jeśli przeżywamy różne trudności, to przecież Bóg może uciszyć każdą burzę, uspokoić każdy wiatr, każde zagrożenie zabrać, bo jest Bogiem działającym. Halleluja! Powstańmy i możemy temu Bogu oddać chwałę, działającemu, żyjącemu. A jeśli masz jakieś pytania do Boga albo sprawy, o których o których chcesz Bogu powiedzieć, to miejmy chwilę czasu na to, aby zakończyć nasze spotkanie modlitwą. Każdy tak, no powiedzmy indywidualnie. Halleluja, cudowny nasz Panie, Boże nasz, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, Ty, który stworzyłeś wszystko. Panie, cieszymy się z tego, że Ty nas zbawiłeś, że Ty dałeś nam się poznać, a my mogliśmy uwierzyć Tobie, Boże. Chwała Tobie za to, co też uczyniłeś dla nas na krzyżu, na Golgocie. I o tym nigdy nie chcemy zapomnieć, Panie. O za to zawsze i stale Ciebie chcemy uwielbiać, za to wielkie zbawienie. Ale też cieszymy się, Boże, z obietnic, które Słowo Twoje zawiera. Panie, cieszymy się i z tej obietnicy, i z tego przykładu pierwszych chrześcijan w Dziejach Apostolskich. Panie, dziękujemy Ci za to, że jednomyślnie zwrócili się do Ciebie, a Ty odpowiedziałeś. I my dziś także mamy tą nadzieję, tą ufność, że Panie, kiedy do Ciebie będziemy wołać, Panie, to Ty odpowiesz. Halleluja. Panie, proszę Ciebie o to, abyś i mnie napełnił i mądrością, i odwagą, i taką śmiałością do głoszenia Ewangelii. Byś dał mi, Panie, łaskę, bym mógł w imieniu Twoim przekazywać słowo życia tym, którzy są zgubieni, Boże, i też proszę Ciebie, byś przygotował ich serca, byś przygotował serca ludzi niezbawionych w tym mieście, byśmy mogli ich pozyskiwać dla Twojej chwały, aby Kościół Twój wzrósł, wrastał dla Ciebie, Boże, dla Twojej chwały tu w naszym mieście. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie wywyższone, niech imię Twoje, Panie, będzie uwielbione w naszych sercach, teraz i zawsze. Amen.